czy nauka w przedszkolu właśnie tej Żydów jest jakaś bardziej zróżnicowana niż w takich normalnych przedszkolach?
Za chwilę będziemy mieli okazję się o tym osobiście przekonać. Zobaczymy, czy to w ogóle przedszkole jest teraz czynne. Ja teraz nie jestem do końca pewien, czy w tych godzinach ono jeszcze będzie funkcjonować, ale spróbujemy. Zazwyczaj to przedszkole opiera się na animacji, na zabawie z dziećmi. Jakby wiele rzeczy jest spójnie podobnych. O, widzimy, że jest niestety chyba zakluczone, ale jeżeli chodzi o takie różnice, takie podstawowe, no to uczymy dzieci błogosławieństw, żeby wiedziały, kiedy i za co podziękować. Uczymy kalendarza, uczymy świąt, uczymy cech, które powinny być moralne dla dzieci. Już zakorzeniamy jakby kodeks moralny od jak najmłodszego wieku. Robimy spacery po żydowskich miejscach. Takie rzeczy, które mają za zadanie zarchiwizować, uprzytomnić dzieciom, przybliżyć tożsamość, żeby one wiedziały, skąd one są. I robimy to w sposób bardzo płynny, bardzo taki przystępny. Wychodzimy z dziećmi do parku, oprowadzamy je po różnych miejscach pamięci, ale również jest dużo w tym zabawy. Uczymy liturgii, uczymy kalendarza, uczymy się modlić, uczymy błogosławieństw, więc to mogą być takie subtelne różnice, jeżeli chodzi o przedszkole.
A jak u was jest właśnie z tym kalendarzem? Bo chyba jest trochę inaczej, bo my mamy teraz bodajże 16, tak? A u was?
U nas jest rok 5778.
Ale 16 co mamy, Max? Rok mamy no 2017.
Właśnie, mamy rok? 16 września.
Nie, to w ogóle mamy dzisiaj 15 września. Brawo, Max, dobra.
Ja teraz nie mam kalendarza, nie wiem, który jest, ale jest miesiąc Elul. Nie wiem, który jest teraz, bo nie spojrzałem w kalendarz. A to jest trochę inaczej podzielone. Zapraszam. Pójdziemy teraz do łaźni, do rytualnej łaźni. Znajdujemy się obecnie w Linat Orchim, czyli w domu gościnnym. Tutaj przyjmujemy gości, znamienitości, cadyków, polityków i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo reprezentacyjne miejsce, bardzo klimatyczne. Jak się rozejrzymy, na ścianach jest oryginalna polichromia. Wszystko jest tutaj zachowane w oryginale. Idziemy teraz głównym korytarzem. Jest to były uniwersytet, a wcześniej rezydencja za czasów II wojny światowej SS-manów. Podchodzimy teraz do recepcji i prosimy o wejście do rytualnej łaźni. Idziemy. Wszyscy po kolei. Dobrze. O, momencik. Najpierw dostańmy się do centrum liturgicznego na dole.
I wszystkiego się dowiemy, chodźcie.
Się dowiemy. Zapalimy światełko.
Chodźcie, chodźcie.
Dlaczego nazwałem mykwę centrum liturgiczne? Ponieważ tutaj, w tym miejscu akurat, w tym przedsionku, tutaj w pomieszczeniu, gdzie jest bardzo mały akwen, większość naczyń jest koszerowana. Tutaj powstaje słynny przepis do serca, przez żołądek do serca. Jeżeli chcemy coś zjeść, musimy mieć naczynia wykoszerowane. I żeby je wykoszerować, musimy je wrzucić do wody, która jest mieszana, czyli ona pochodzi albo z jeziora, albo z nieba. I to musi być taka woda, która jest ciągle przemieszczająca się. I tutaj błogosławimy te naczynia i one są wtedy koszerne, podług Starego Testamentu, koszerne stuprocentowo. Tutaj koszeruję wszystkie rzeczy, a jestem meżgijachem, czyli kontrolerem koszerności, więc ja jestem odpowiedzialny za to, żeby wszyscy tutaj byli szczęśliwi, nasyceni i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam teraz do kolejnego akwenu, czyli do miejsca, gdzie mężczyźni oddają się rytualnej kąpieli. Zapraszam Państwa. Jesteśmy tutaj w kolejnym pomieszczeniu. Jest tutaj o wiele większy zbiornik, większy akwen. Tutaj tak samo jest deszczówka, którą podgrzewamy, która jest dostosowana do nowoczesnych, do tych czasów. I tutaj, w tym miejscu, odbywają się kąpiele, które służą konwersji. Ludzie, którzy chcą przejść na judaizm, a można przejść na judaizm, odbywają tutaj w obecności trzech mędrców, ludzi, którzy się zgadzają na przyjęcie takowego suwerena. To właśnie tutaj się wszystko dzieje, w tej właśnie męskiej mykwie. To już jest bardziej kwestia religijności i tego, że ktoś by chciał się ewentualnie oczyścić rytualnie, ale to jest taki dodatek rytualny. Jak się obejrzymy, no to tutaj widzimy, że za bardzo to nie odbiega od standardów jakiegokolwiek zwykłego, nie wiem, basenu, chociażby są normalne prysznice i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj mamy tylko schody, tak?
Z wyjątkiem tego, że tutaj są o wiele mniejsze akweny, czyli to nie służy atrakcji, to nie ma być częścią jakiejś zabawy rekreacyjno-sportowej, tylko po prostu tutaj jest liturgiczne obmycie się i przygotowanie się do świąt, oczyszczenie się duchowe.
I rozumiem, że schody są też po to, że po prostu łatwiej jest zejść, tak, można powoli, tak,
tak, to nie jest żadną atrakcją. Mhm. Tutaj chodzi o względy bezpieczeństwa i wygody.
Chciałam zapytać o to, czy tutaj w gminie wszyscy się porozumiewają po hebrajsku czy po polsku? Czy to jest po prostu tak mieszanie?
Raczej mieszanie. Jesteśmy Żydami z Polski. Jesteśmy z tego dumni. Modlimy się w intencji Polski. Modlimy się za Polskę. Mamy dodatkową modlitwę. To jest naszą tradycją od setleci. Czujemy się Żydami, czujemy się Polakami, więc i w jednym, i w drugim języku śmiało się komunikujemy.
Nie wiem, czy wy wiecie, jak pan Dawid powiedział, że jest kontrolerem koszerności. Ja nie wiedziałam, że talerze też mogą być koszerne. Myślałam, że tylko jedzenie i picie. Co to znaczy?
Koszerne, czyli zgodne z przepisami Tory, zasadami takimi właśnie wyznaczonymi przez Boga. Koszerne rzeczy to jest taka lista rzeczy, produktów i zasad, które właśnie są w Starym Testamencie. Tam można sobie przeczytać, żeby nie jeść wieprzowiny, żeby nie mieszać mleka z mięsem. Oczywiście może to nie jest tak jednoznacznie napisane, nie mieszajcie mleka z mięsem. Bardziej to się wywodzi z przepisu, nie będziesz gotował mięsa koźlęcia w mleku jego matki. I później jest to rozwidlona zasada. Nie możemy spożywać frutti di mare, nie możemy jeść żadnych rzeczy, które nie są wyszczególnione w jadłospisie, w tej liście Starego Testamentu. Jedzenie może być też niekoszerne, jeżeli chodzi o czas. Nie możemy spożywać produktów pszennych. Nie możemy jeść chamecu, to jest inaczej pszenne. Nie możemy jeść tego w okresie święta Pesach, czyli w odpowiedniku waszej Wielkanocy. Często to się właśnie pokrywa. To jest długa lista, długi proceder. Więc trudno jest mi do końca skompilować te zasady, ale mogę spróbować. Na pewno frutti di mare nie możemy jeść. Nie możemy mieszać mleka z mięsem. Nie możemy jeść wszystkich hybrydo-dziwnych stworzeń, które mają brak łusek. Nie możemy jeść padlinożerców. Nie możemy jeść zwierząt, które zostały poddane ubiciu w sposób nierytualny, czyli nieczysty, czyli w taki, w którym zwierzę się męczyło. Zazwyczaj rytualny ubój powinien zawierać szybką śmierć. To powinno być jedno cięcie, tak naprawdę. To powinno być szybkie cięcie, które minimalizuje, skraca cierpienie. Nie chcemy się pastwić, wbrew różnym spiskowym teoriom, że my jesteśmy wielce okrutni i się znęcamy. Nie, nie znęcamy się. Raczej to jest właśnie kultura z kręgosłupem moralnym. Chcemy, żeby i jedzenie, i wszystko, co do nas wchodzi, i czego jesteśmy przedłużeniem, żeby to było czyste. Więc nad tym pracujemy, żeby cała droga, którą przestrzegamy, była czysta. I na tym polega koszerność. Koszerny produkt może być też niekoszerny, jeżeli osoba, która produkuje jedzenie, jest niekoszerna sama ze sobą, jest osobą złą. To jest wszystko też na bazie jakiejś energii, nie tylko zasad spisanych w Starym Testamencie. To jest masa różnych warunków, które trzeba spełnić, żeby być takowym i meszgijachem, i konsumentem koszernego jedzenia, i producentem, osobą, która w jakikolwiek sposób odpowiada za status koszerności.